Dzień dobry, cześć moi drodzy. To jest podcast Prosta Sprzedaż. Ja nazywam się Łukasz Buda. W podcaście przedstawiam moje praktyczne obserwacje oraz doświadczenia wynikające prawie z 12-letniej pracy w obszarze handlu i sprzedaży w kanale Business to Business. Ten podcast realizuję z myślą o ludziach związanych z biznesem. Z myślą o przedstawicielach handlowych pracujących w terenie, o menadżerach kierujących zespołami ludźmi oraz kreującymi sprzedaż, lub właścicielach firm w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Dzień dobry moi drodzy. Witam was serdecznie w niedzielę 22 marca 2020 roku. Drugi tydzień w całkowicie nowych realiach i społecznych i biznesowych i politycznych. Co tu dużo mówić? Na obecną chwilę mamy 563 zakażenia potwierdzone. Niestety 7 zgonów, ale wyzdrowiała już jedna osoba. Natomiast prawie 129 tysięcy osób jest w kwarantannie. Cyfra bardzo mocno skoczyła od zeszłego tygodnia i to, co się dzieje wokół samego koronawirusa, jak również i nastrojów, które panują czy na giełdzie, w Polsce, za granicą, czy też patrząc na to, co się dzieje z cenami paliw, które mocno spadają i w różny sposób są komentowane przez polskie firmy. No, jest to po części zatrważające i też dające do myślenia co do tego, co się będzie działo za kilka miesięcy, czy też w najbliższych latach, czy to w Polsce, czy w Europie. Dlatego patrząc na swoje doświadczenia z czasów kryzysu 2008-2009, kiedy zaczynałem faktycznie pracę, i z tego, co przepracowałem z właścicielami kilku średnich przedsiębiorstw w ostatnich latach, przygotowałem dzisiejszy odcinek. Dzisiejszy odcinek ma tytuł Dochód a przychód, marża a narzut, czyli w kilku słowach o sukcesie twojego biznesu w czasie pandemii. Moi drodzy, kilka branż mocno dostaje rykoszetem obecnie. Logistyka, turystyka, cała branża fashion i te marki, które posiadają swoje punkty handlowe w centrach, w galeriach, liczą już straty w miliardach złotych. Kawiarnie czy kina, kolejna sytuacja. Wszelkiego rodzaju sieci, fitness, siłownie, te działające w ramach sieci kilkunastu, kilkudziesięciu obiektów, czy też pojedyncze. No, naprawdę wiele, wiele biznesów i wiele osób stoi obecnie pod znakiem zapytania, co dalej, w jaki sposób to będzie się rozwijało. W obecnej chwili wiemy, że dzieci do szkoły nie pójdą przez kolejne dwa tygodnie, do świąt wielkanocnych najwcześniej, więc można powiedzieć, że miesiąc czasu będą się uczyć w ramach domowych szkół online prowadzonych przez nauczycieli, więc no tutaj też duże wyzwanie przed nauczycielami, jak również i przed rodzicami. No, moi drodzy, to będą kluczowe, myślę, że tygodnie w perspektywie i samego rozwoju koronawirusa przenoszonego w różnej postaci, bo tutaj też mój drobny apel do wielu osób: jeśli macie możliwość, zostańcie faktycznie w domu, nie narażajcie siebie lub innych, bo możecie nawet nie wiedzieć, że jesteście nosicielami, przejdziecie bezobjawowo, natomiast ktoś w kontakcie z wami może poważnie ucierpieć zdrowotnie, więc nie bagatelizujcie tego i starajcie się jak najmniej kontaktować, jeśli musicie chodzić do pracy. Ja tak muszę w obecnym momencie, dojeżdżam do biura codziennie na Śląsk, więc też staram się zachować wszelkiego rodzaju kroki, działania ochronne. Firma też zapobiega, czy stara się zapobiec, więc no, w jaki sposób musimy działać i egzystować w takim otoczeniu, jaki mamy, natomiast też mając na uwadze to, co może się zadziać za kilka miesięcy, patrząc na gospodarkę Polski i gospodarki globalne. Sytuacja jest ciężka. Ze względu na pandemię to jedno, ale gospodarczo my wkraczamy w ten czas kryzysu. Część przedsiębiorców już zwraca się do rządu o pomoc i tak jak rządy wielu krajów w Unii Europejskiej starają się jak najmocniej dopomóc, to w Polsce jest to robione trochę tak, jest zrobione, ale nie do końca jakby trafiające w punkt. Ja przypomnę, obecnie nie prowadzę sam biznesu, nie prowadzę działalności, odpowiadam za sprzedaż, za dział handlowy, czyli za zdrową kondycję firmy. Sprzedaż to płuca i serce firmy zarazem. I w obecnym czasie mamy bardzo dużą ilość zamówień, mocno urosła w ostatnim czasie poprzez trendy, które widać w sklepach, jest co robić. Ale nasuwa mi się taki komentarz. Z jednej strony wielu przedsiębiorców chce płacić jak najmniejsze podatki, a przy pierwszym tąpnięciu zwraca się z prośbą do rządu o wsparcie. I o ile rozumiem sytuację małych i średnich przedsiębiorstw, które naprawdę, żeby rywalizować na rynku, muszą mocno obcinać ofertę i ją przygotowywać w taki sposób, żeby być konkurencyjnym, to jednak odnoszę się znowu do odcinka, w którym mówiłem o ściąganiu spodni przy okazji ofertowania i spotkań handlowych z klientem. Bo nie rozumiem tego, być może ktoś mi to z moich słuchaczy wytłumaczy, jak to jest możliwe, że firma, która działa 5-10 lat, a nawet dłużej na rynku, nie ma poduszki finansowej. Są generowane koszta, wydatki powyżej przychodu firmy. To czy cały zysk właściciel firmy, czy też zarząd zabierał dotychczas do swojej kieszeni? No bo, moi drodzy, jeśli firma się rozwija na przestrzeni lat, to czy leci tylko na kredytach i na dotacjach z Unii Europejskiej? Bo jeśli tak, to pokazuje to naprawdę dziwną przypadłość naszej gospodarki. A myślę, że nie. Znam wielu przedsiębiorców, którzy zdroworozsądkowo działają, którzy potrafią mądrze zarządzać kapitałem firmy, tym, co firma wypracuje w konkretnych latach, to w jaki sposób wydają, inwestują pieniądze firmy. Ale myślę, że też kłaniają się podstawowe zasady matematyki i ekonomii oraz właśnie podejścia właściciela firmy do tego, jaki efekt ma przynieść firma. Czy firma ma zarabiać i pieniądze będą reinwestowane w rozwój firmy i pracowników, czy całość wypracowanego zysku będzie szła do kieszeni właściciela. Opowiem wam taką historię. W jednej z firm, do której przyszedłem, no, można powiedzieć, że w ramach takiego konsultingu wsparcia właściciela. W ostatnich 2 miesiącach danego roku właściciel już informował mnie o tym, że będzie to rekordowy obrót firmy, prawie 20 milionów złotych. Patrząc na firmę działającą regionalnie, zatrudniającą około 60 czy 70 osób, po części produkty, które są sezonowe od wiosny do jesieni, no to uważam, że naprawdę dobry obrót. Przy całym hura optymizmie udało się zorganizować wyjazd za granicę na weekend dla całej firmy, 2 autokary, świetny wyjazd, trochę atrakcji, no taki na bogato zorganizowany. Pojawiły się również koperty przedświąteczne. Natomiast po nowym roku, kiedy księgowa firmy przygotowywała zestawienie roczne, to pamiętam jak dziś okazało się, że na papierze widnieje 500 000 straty. Czyli firma wygenerowała 20 milionów obrotu, a przyniosła 500 000 straty. Wyszły wieloletnie błędy i naleciałości i powtarzane przez pracowników lub przy cichym przyzwoleniu właściciela w dobrych czasach były odkładane na później. Moi drodzy, to co działo się później, to było kuriozum. Dlatego, że właściciel nie zwracał dotychczas uwagi na to, w jaki sposób jest realizowane przyjęcie półproduktów, surowców, jak wygląda odbiór, składowanie, wykonywanie konkretnych już produktów ostatecznych, gdzie były odkładane całości, w jaki sposób były wykorzystywane. W ogóle najważniejsze pytanie, czy były wykorzystywane, jaka była efektywność na przykład z metra bieżącego półproduktu, w jaki sposób było odsprzedawane do utylizacji firmom, po jakich cenach. Naprawdę małe rzeczy, które działy się po drodze i o które już informowałem wcześniej, przed zakończeniem roku, na które warto było zwrócić, wyszły tak naprawdę przy tym zestawieniu. Do tego doszły bardzo nerwowe ruchy właściciela. Z dnia na dzień obcinanie wynagrodzenia pracownikom i stawianie w takiej pozycji zero-jedynkowej. Zgadzasz się lub nie? Jeśli nie, no to odchodzisz. Nie będziemy mieli z tym problemu jako firma. Co było nieprawdą, no ale też w tej sytuacji, że to przedsiębiorstwo było dość duże w miejscowości, bo to taka mała miejscowość w regionie, no to duża część osób została. Ja w pewnym momencie zrezygnowałem, nie lubię zmiany zasad w czasie gry i to jeszcze nieetycznych, dlatego że też dla działu handlowego zostały zmienione systemy premiowe, rozliczenia, podstawy, także stały się one po prostu z jednej strony mało efektywne, a z drugiej strony nierealne do zrealizowania. Dlatego proszę każdego z Was o niepopełnianie takich błędów. Jesteśmy w ciężkim okresie, dlatego dla każdego z Was, kto jest czy właścicielem firmy, czy zasiada w kadrze menedżerskiej, w małym czy średnim przedsiębiorstwie, czy też w dużym, uważam, że powinien każdy z Was znać kluczowe wskaźniki, które są potrzebne przy sprzedaży i przy tak naprawdę całej działalności firmy. Pierwsze dwa wskaźniki to czym jest marża, a czym narzut. Z punktu widzenia wartościowego czy też kwotowego tak naprawdę nie ma żadnej różnicy. Dlatego, że marża kwotowa równa się cena sprzedaży minus cena wyprodukowania czy też wytworzenia bądź zakupu produktu. I narzut kwotowy również równa się cena sprzedaży minus cena wyprodukowania, wytworzenia lub zakupu. Czyli marża i narzut w ujęciu kwotowym są tym samym. Czyli w jednym i w drugim przypadku, jeśli przyjmujemy, że mamy produkt bądź usługę, która w cenie jednostkowej wynosi 100 zł, a cena wyprodukowania to jest 80, no to w marży kwotowej i w narzucie kwotowym zestawienie jest takie, że 100 zł minus 80 daje 20 zł. I w tym ujęciu jedna i druga kwota są sobie równe. Moi drodzy, nie przejmujcie się, jeśli nie zdążycie tego spisać. Ja wszelkiego rodzaju notatki umieszczam zawsze przy odcinkach, więc tutaj też pod odcinkiem pojawią się te wzory, bardzo proste do wyliczenia, także nie przejmuj się, drogi słuchaczu, znajdziesz te wzory pod odcinkiem. Natomiast różnica pomiędzy nimi, czyli przy marży i przy narzucie, występuje w ujęciu procentowym. Różnica wynika z punktu odniesienia tej kwoty do ceny sprzedaży lub też ceny zakupu. W przypadku marży odnosimy ją do ceny sprzedaży, natomiast w przypadku narzutu do ceny zakupu, bądź wyprodukowania, bądź wytworzenia. Dlatego, że w zależności od tego, jaką specyfikę firmy prowadzicie i co jest waszym produktem czy też usługą, no to tutaj w zależności od tego ten parametr jest inaczej opisany, ale znaczy to samo. Czyli jak obliczyć marżę i narzut w ujęciu procentowym? Proszę teraz, żebyś mocno słuchaczu tutaj posłuchał, żebyś zobaczył różnicę. Nie notuj, policzysz to sobie na spokojnie po przesłuchaniu odcinka. Znajdziesz w notatkach wzory. Marża procentowa równa się cena sprzedaży minus cena wyprodukowania, wytworzenia czy też zakupu dzielone przez cena sprzedaży razy 100%. Czyli mamy 100 zł minus 80, taką mamy cenę wytworzenia, podzielić przez 100 zł razy 100% daje nam to 20%. Taką mamy marżę przy cenie jednostkowej sprzedaży 100 zł i 80 przy cenie wyprodukowania. Narzut procentowy to jest cena sprzedaży minus cena wyprodukowania lub cena zakupu przez cenę zakupu razy 100%. Czyli mamy 100 zł minus 80 podzielić przez 80 daje nam już 25%. I teraz zobaczcie, jaka jest różnica. Całkowity koszt wyprodukowania produktu to 80 zł w cenie jednostkowej, a firma sprzedaje swoim odbiorcom ten produkt za 100 zł. Więc marża na tym produkcie ma 20%, ale narzut to jest 25%. To jest ta różnica. Więc by przygotować się dobrze do spotkań handlowych, proponuję kilka razy sobie przeliczyć na kalkulatorze Wasze dane, tak żeby się dobrze przygotować, bo myślę, że w wielu teraz rozmowach handlowych pojawią się pytania o marżę i o narzut, które są kluczowymi wskaźnikami przy sprzedaży Waszego produktu, czy też usługi, czy też o sprzedaży dalej produktu, który kupowaliście. Kolejny parametr, przychód. Przychód to najprościej mówiąc wszystkie koszty, które są należne Twojej firmie. To znaczy, jest to łączna wartość sprzedaży towarów czy usług, które Twoja firma przeprowadziła w danym okresie czasu, powiedzmy w skali miesiąca. Bo co jest ważne, no, rozliczamy się po danym miesiącu i tutaj jest istotne później płacenie VAT-u i wszystkich innych rzeczy po konkretnym czasie. Twoje wydatki, czyli wydatki Twojej firmy, to są koszty uzyskania przychodu. Jeśli odejmiesz je właśnie od przychodu, to otrzymasz dochód. I przychód to kwota netto, czyli bez doliczenia VAT-u. Przyjmij na ten moment, że będzie to 120 tysięcy miesięcznie. Po to, żeby zobrazować sytuację. Wspomniałem tu o koszcie uzyskania przychodu. Kosztem uzyskania przychodu są to wszystkie wydatki, które ponosi Twoja firma, by osiągnąć ten wyznaczony przychód miesięczny. Takie koszty muszą obowiązkowo mieć związek z prowadzeniem działalności. Czyli powiedzmy, wytwarzasz dany produkt, albo nie wiem, kupiłeś sprzęt lub go dzierżawisz, leasingujesz. Do tego dochodzą stawki godzinowe dla Twoich pracowników, abonamenty na telefon, na internet, leasingi na samochód, dla samochody firmowe, płata za energię, nie wiem, dzierżawa za lokal. Wszystkie takie stałe składowe, paliwo i wszystkie inne rzeczy, które wpływają na to, ile musisz wydać z własnej kieszeni w skali miesiąca po to, żeby wygenerować ten miesięczny obrót, który założyliśmy, że jest to 120 tysięcy złotych, czyli ten przychód. I przyjmijmy, że przy przychodzie Twoje koszta to są koszty, to jest 85 tysięcy złotych. Więc ostatecznie mamy dochód. W ujęciu takim wskaźnikowym jest to przychód przedsiębiorstwa minus koszt uzyskania tego przychodu. Czyli dochód, który wypracuje firma, jest to czysty zysk, który uzyskujemy po odjęciu kosztów. Dochód jest realnym zyskiem, czyli wracając znowu do cyfr, masz 120 tysięcy miesięcznie wygenerowanego przychodu, 85 tysięcy poniosłeś kosztów, które musiałeś wydać na to, żeby móc zrealizować ten przychód, czyli realnie zarobiłeś 35 tysięcy złotych. Oczywiście to jest wszystko w uproszczeniu. Natomiast to, co jest ważne jeszcze przy tych parametrach, to jest ważny cash flow, czyli rachunek przepływów gotówkowych, który jest elementem sprawozdania finansowego, który przedstawia rzeczywiste wpływy i odpływy gotówki w firmie. Dopóki bowiem klient nie zapłaci nam za zakupiony towar, wyliczone w rachunku zysków i strat dochody są tylko pieniędzmi na papierze. To znaczy, mamy te 120 tysięcy, o których mówiłem, natomiast wystawiasz fakturę z terminem płatności 7, 14, 30 dni, a może i dłużej. Czyli powiedzmy, że jeśli zrobiłeś to w tym miesiącu 15, a Twój termin to jest 30 dni, to najwcześniej według terminu płatności klient zapłaci Ci około 13-14 kwietnia, jeśli dobrze pójdzie. Dlatego, że mało jest klientów, którzy płacą w przedpłatach, czy też płacą w czasie trwania terminu, zazwyczaj w ostatnie dni zbliżającego się terminu płatności. To i tak jest korzystne, jeśli klient płaci na czas. Co jest ważne, duża część klientów przeciąga z różnych powodów, albo tak prowadzą biznes i uważają, że te kilka dni opóźnienia nie robią większego wrażenia na nich, albo jeśli mają tak system premiowy rozliczony, że dostają powiedzmy fakturę na 30 dni, ale jeśli zapłacą w ciągu pierwszych 7 dni, dostaną dodatkowe 2-3 oczka procentowe do następnego zamówienia, no to jeśli ich coś determinuje, to płacą szybciej. Najdogodniej w obecnej sytuacji myślę, że to jest forma przedpłat, to znaczy klient składa zamówienie, jest zobowiązany do wpłacenia pieniędzy na konto, dostaje informację, ile go będzie kosztować to zamówienie, przedpłaca, wysyła potwierdzenie i albo firma realizująca to zamówienie na bazie informacji z wyciągu bankowego bądź po zaksięgowaniu fizycznie pieniędzy informuje dział produkcyjny czy też dział magazynowy o realizacji zamówienia i to jest najkorzystniejsze rozwiązanie. Ale żeby z niego teraz skorzystać w tym obecnym czasie kryzysu, no to w mojej opinii potrzebne było już działanie w ostatnich 2-3 latach, żeby do tego przyzwyczaić klientów. Dlatego, że z dnia na dzień, wprowadzając teraz, obecnie takie rozwiązania, możecie stracić wielu klientów, którzy po okresie tego załamania gospodarczego mogą już do Was nie wrócić, a mogliby w przyszłości być dobrymi klientami. No więc, tak jak mówię, jeśli wewnątrz firmy nie powinno się zmieniać warunków w czasie gry, to obecnie te warunki też nie powinny być zmieniane, chyba że faktycznie macie unikatowy produkt czy usługę, którego oczekują klienci i są w stanie przedpłacić pieniędzmi i potrafią znaleźć gotówkę, której dotychczas nie mogli znaleźć i też mieli problemy z płatnościami w terminie. W obecnej sytuacji nie mają problemu z tym, żeby przedpłacić, ponieważ macie taki produkt czy też usługę, która jest oczekiwana i wymagana przez klientów waszego klienta. Powtórzę. Dopóki bowiem klient nie zapłaci za zakupiony towar czy też usługę, wyliczone w rachunku zysków i strat dochody są tylko pieniędzmi na papierze. I ten zysk jest tylko pseudozyskiem. Dlatego uważam, że najlepsze systemy rozliczeniowe dla handlowców to są takie, które są oparte o tak zwane sell-through, czyli po faktycznych zamkniętych okresach rozliczeniowych księgowość siada, przelicza faktyczne wpływy terminowe i liczy nie z obrotu, który wykonał przedstawiciel, ale z faktycznie wpłaconej kasy do kasy firmy, plus wszelkiego rodzaju korekty, zwroty i inne rzeczy, które się zadziały w trakcie tego okresu rozliczeniowego. To wtedy faktycznie z kwoty, którą powinni zapłacić klienci należące do danego przedstawiciela, z niej wypłacamy wtedy faktyczną prowizję, faktyczną system bonusowy przedstawicielowi. Ale o tym przy najbliższej okazji. Moi drodzy, dziękuję serdecznie za dzisiejszy odcinek. Dziękuję i w ten wyjątkowym czasie ponownie życzę Tobie, słuchaczu, dużo zdrowia dla Ciebie i Twojej rodziny. Życzę również zdroworozsądkowego postępowania i dbania o siebie i Twoich bliskich, dlatego że obecna sytuacja, jeśli chodzi o koronawirusa, dość dynamicznie się rozwija i myślę, że pozostanie w domu, czy też w miarę dbanie o wyjścia, jeśli jest taka potrzeba do sklepu, to realizujcie to w bardzo ochronny i zabezpieczający siebie i innych tryb odzieżowy, żelowy i jeszcze inne rzeczy, które pozwolą Wam spokojnie pójść do sklepu, zrobić zakupy i wrócić do domu. A jeśli, wracając do tematu, który mówiłem, masz inne przykłady czy pomysły na działanie w czasie obecnego kryzysu, podziel się proszę ze mną i z innymi osobami. Możesz to zrobić na Facebooku, na grupie Prosta Sprzedaż bez znaków polskich, czy też jeśli potrzebujesz wsparcia, to napisz proszę na maila lukaszbuda@gmail.com. Bo pamiętaj proszę, prosta sprzedaż to prostszy biznes. I życzę Wam wszystkiego dobrego i życzę Tobie wszystkiego dobrego i sobie również. Moi drodzy, do usłyszenia.